Kwałcie pana, kwałcie panią,
Radzowili.
Kwałcie pana, kwałcie panią, tacy są mili. Czyści są i oczekani, wszystko na nich lśni. Mówią sobie pochwalony, wychwalajcie ich. Im pomniki wystawiajcie, a mi spokój dajcie. Chwalić całe chwaliszego, chwalić aż po siódme niebo. Chwalić przed zachodem słońca, chwalić aż do nocy końca.
Między XV a XVIII wiekiem przez Europę przeszła fala procesów czarownic. Nie ominęła również polskich ziem. Pierwszy z nich odbył się w okolicach Wielkanocy 1511 roku na terenie obecnego Poznania, na Chwaliszewie, dzielnicy miasta. Wówczas w tych okolicach znajdowały się warzelnie piwa. Kobieta została oskarżona o zatrucie wody w kadziach 6 browarów, przez co poważnie zatruła się duża część mieszkańców. O spowodowanie tragedii zaczęto podejrzewać starą wiedźmę, czyli znachorkę, kobietę, która zajmowała się ziołolecznictwem. Mimo że mówiono o niej staruszka z Chwaliszewa, tak naprawdę mogła to być 20-parolatka lub kobieta około 30. Postawiono jej zarzut rzucenia czarów i skazano na śmierć przez spalenie na stosie. Była to społeczna inicjatywa, potępiona przez ówczesnego proboszcza miejscowej parafii. Zachował się w archiwum dokument, zeznanie kanonika Jana Konstryńskiego. Już spaliliście tę staruszkę i was spalą. Wszyscy tam jesteście źli ludzie, zbóje. Zachowujecie się jak źli ludzie, których wygnają z miasta. Akta Poznaniensis AC 88.
Prawda szybko płonie, skrucha płonie, krzywda płonie. Było, ale nie ma. Nie ma przebaczenia. Dusza szybko płonie. Nic nie zostaje po niej. Księżyc promie.
Ewa Łowrzyn.
Trudność jest z właściwą narracją takich historii właśnie o czarownicach, że one już są owiane jakimś takim mitem fantazy. Zresztą jak rozmawiam z moimi znajomymi, nie wiem, no, wykształconymi profesorami i tak dalej, to jak mówię o tym, to trochę widzę taki po prostu trochę drwiący uśmiech na twarzy, że te historie przemocy zostały wepchnięte do świata fantazy. I jak mówisz na przykład o opaleniu na stosie, to oni od razu widzą jakąś półnagą dziewuszkę lecącą na miotle, na łysą górę i jest to po prostu temat obśmiany i taki, że właściwie trochę głupio jest tak na salonach poważnie o tym pogadać, więc no, dla mnie to nie jest żadna trudność, ja konwenanse mnie nie ściskają, więc postanowiłam jednak przegryźć się przez tą drwiącą otoczkę i nadać temu tematowi właściwy ton. To tak gruby temat właśnie i społeczny, naszego rozwoju społecznego, naszej historii, po prostu to jest historyczny temat. To jest też temat kobiecy, naszego bycia w społeczeństwie, naszego status quo. Często w tych samosądach, które prowadziły kobiety na stos, w tych samosądach też uczestniczyły kobiety. Jeżeli ona, no to ja też mogę być oskarżona o cokolwiek. Stajemy przed faktem, że w całej Wielkopolsce tych kobiet zostało spalone 160. Według źródeł różnych informacji w całej Europie Wschodniej, Polska, Litwa, Węgry, Rosja, aż do 7 tysięcy, od 2 tysięcy do 7 tysięcy osób, głównie kobiet, zostało spalonych. No zarzuty jakie? No tam oczywiście zły urok puściła, okiem puściła, miała coś tam, zatruła komuś wodę, przez nią cielak padł. Takie po prostu no, wyssane z palca historie. No ale trzeba popatrzeć na to w sposób szerszy. Dlaczego to się działo i czy miało wpływ na rozwój naszego społeczeństwa? czy coś jeszcze zostało w naszych duszach, w naszych umysłach, czy jeszcze ciągle się boimy, tak, bo to jest później, to się ciągnie pokoleniami. Ja pamiętam, że moja mama mi mówiła, dziecko, bądź odważna, moja mama była bardzo odważna, rób odważne rzeczy, ale uważaj, nie podskakuj za bardzo. I trochę mnie denerwował ten jej przekaz, bo nie wiedziałam, o co chodzi, czemu nie podskakiwać, halo, no chcę podskakiwać, tak, mam być odważna, to chcę podskakiwać. Ale to był właśnie ten przekaz, który nam mówiły babcie, prababcie, praprababcie, nie podskakuj, uważaj, bo będzie kara. Jaka kara? I za co kara? Za, nie wiadomo, za to, że jesteś wyjątkowa, że jesteś odważna, że coś wiesz i przekazujesz wiedzę. Stąd zresztą nazwa wiedźma, tak, od wiedzy. Że potrafisz po prostu, że chcesz powiedzieć jakąś prawdę. Albo że po prostu pojawiłaś się nie w tym momencie, nie w tym czasie, co trzeba, że komuś przeszkadzasz. To jest taki szeroki temat społeczny, że jest jakaś historia ważna dla nas. Nie tylko z powodu dziejów historycznych, ale też w nas wszystkich tkwi. I słowa Maliny, która też jest jak medium po prostu w tej historii i wspaniale sobie poradziła z tym. I dziewczyny, które w kostiumach, które zaprojektowałam, w tych halkach takich, w stroju domowym, w stroju intymnym, w stroju przypominającym nam nasze matki, które przychodziły do domu, zrzucały te sukienki i chodziły po domu w halkach. I wykrzykujące podczas tego performance i tą historię tej czarownicy z Chwaliszewa, ale też takie uniwersalne rzeczy dotyczące relacji międzyludzkich. One przestały być tylko wtedy kobiecymi historiami. One stały się po prostu naszymi rodzinnymi, społecznymi, dlatego że po prostu w naszym społeczeństwie też kultywuje się od wielu, wielu pokoleń poczucie winy. Jest wina i kara. I nasi rodzice nas tym obarczali. Teraz my nasze dzieci obarczamy. Pewnie te dzieci dalej tą klątwę winy będą niosły, będą obarczać tą winą swoje dzieci. I tak po prostu to idzie z pokolenia na pokolenie, 100 lat, 200, 300, 400. I może byśmy w końcu sobie głośno powiedzieli o tym, że tak jest. Każdy z nas to trzyma gdzieś głęboko, to poczucie winy, tak? Poczucie strachu, jakiejś niepewności, niejasnego lęku przed jakąś domniemaną karą. Może tutaj są jakieś źródła, które jak odkryjemy, to po prostu zdemontujemy tą cichą bombę.
Chcę, żeby w nieco inny sposób niż zazwyczaj spędzać wolne popołudnia. Zrobić coś fajnego, poznać nowych ludzi, pośpiewać, trochę pokrzyczeć, ale żeby coś tym naszym śpiewem przekazać ludziom. Coś o prawach kobiet, o naszych wartościach, o tym, co reprezentujemy. Jesteśmy bardzo złożoną grupą. Przekrój wieku to jest 20-50+ i to jest fantastyczne. Mamy różne sytuacje rodzinne, życiowe, zawodowe, ale fajnie się razem dogadujemy i jesteśmy takim niejednolitym, ale jednym głosem kobiecego pokolenia. Pracuję w firmie IT, kieruję działem marketingu i PR-u i to jest taki po prostu mój sposób, mówię, na wolne popołudnia.
Na co dzień studiuję filologię ukraińską, pracuję w sklepie zoologicznym. Przychodzę tutaj, żeby sobie trochę odpocząć od tego całego bałaganu, który mnie otacza. Właśnie fajne jest to, że stworzymy jedną taką dużą, zgraną grupę, pomimo tego, że bardzo się różnimy. Część z nas ma swoje dzieci, część z nas nawet jeszcze nie wie, co chce tak naprawdę w życiu robić, więc fajne jest to, że potrafimy się dogadać pomimo takich różnic.
Pracuję w stowarzyszeniu, które wspiera grupy rodzinne Al-Anon i to praca, dzięki której czuję się spełniona, bo pomagam ludziom. A poza tym wychowuję 17-letniego już syna, ostatkiem sił i zamieszkałam na wsi ostatnio w końcu. Wieloma rzeczami, o których śpiewamy, się utożsamiam. Niektóre przeżyłam i cieszę się, że mogę o nich śpiewać. Scena też jest, dobrze się czuję na scenie, chociaż jestem osobą nieśmiałą bardzo, ale po tym przełamaniu tej bariery magicznej przestaję być nieśmiała i po prostu jestem tam.
Dowiedziałam się z Facebooka, że jest casting i umówiłam się z koleżankami, że pójdziemy na ten casting i musiałyśmy zaśpiewać i przełamać barierę wstydu i jakiegoś takiego zawstydzenia właściwie, że trzeba publicznie zaśpiewać. Zaśpiewałam i się dostałam do chóru. Ja nie podejrzewałam, że to się rozrośnie w taki profesjonalny i duży projekt w ogóle. Myślałam, że tak będziemy się spotykać gdzieś w Amarancie może, usiądziemy sobie w kręgu i tak jak na warsztatach różnych pieśni będziemy sobie śpiewać coś tam. Takie fajne teksty, maliny, prześlugi. No a tutaj się okazało, że tutaj nagle idziemy na jakiś festiwal i że w planach są jakieś jeszcze większe koncerty. Jestem księgową, 8 godzin siedzę przy biurku i zajmuję się cyferkami. Wychowuję dzieci też, mam córki 3, ale obecnie jedna już wyfrunęła z gniazdka, więc tylko dwie są ze mną w domu. 17-letnia i 9-letnia.
3 lata temu straciłam męża i staram się znaleźć siebie po prostu. A muzyka, śpiew jest dla mnie niesamowitą odskocznią, jest czymś fantastycznym. Fajne jest to, że możemy sobie przekazywać różne emocje i doświadczenia i poznawać się nawzajem właśnie chociażby w trakcie śpiewania, bo to też jest niesamowite, że musimy ze sobą korelować, a jednak no, bardzo trudno z kimś się zazębić, że tak powiem, jeżeli się tego kogoś zupełnie nie zna. Także wydaje mi się, że jesteśmy tutaj niesamowitymi dziewczynami, które potrafią się dopasować do siebie nawzajem.
Na co dzień pracuję w laboratorium, jestem chemiczką. Przyszłam do chóru za namową koleżanki przez casting, ale tak do końca w sumie nie wzięłam udziału w tym castingu, ponieważ pojawiła się Gazeta Wyborcza i stwierdziłam, że nie będę przy Gazecie Wyborczej śpiewać. I też stwierdziłam, że w ogóle nie mam czasu, ponieważ moja działalność społeczna również pochłania mi bardzo dużo czasu, również jestem w Stowarzyszeniu Wildzianie i w Radzie Osiedla Wilda, ale po koncercie 31 października na Chwaliszewie, kiedy zobaczyłam zdjęcia z tego koncertu i nagranie z tego koncertu, bardzo spodobały mi się przede wszystkim teksty i stwierdziłam, że jednak może znajdę trochę czasu na ten chór i tak przyszłam, zostałam i jestem. W tekstach podoba mi się przede wszystkim to, że nie są takie grzeczne, że mówią o ważnych sprawach dla kobiet, których mężczyźni często nie dostrzegają i nie doceniają o tym, że kobiety mają bardzo dużo pracy, dużo obowiązków poza swoją działalnością, karierą zawodową, tak? Często gęsto tej kariery zawodowej nie mogą spełniać, nie mogą rozwijać przez nadmiar obowiązków. Myślę, że w ogóle tutaj w tym projekcie kobieta jest pokazana w całej swojej krasie i właśnie taka, jaka jest. Nie jest taka jak z magazynów, za chuda, umalowana i tak dalej. Także jest fajnie.
Szponę, a jeszcze, szponę, a jeszcze, szponę, a jeszcze. Obiad gotować, dzieci wychować, okryć paznokcie, pranie po łokcie, zrobić się na bóstwo, ziemniaki z kapustą. I kółka na pół głowy. A to się skończyło. Być miłą, 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 być miłą.
Malina, prześluga, delimata.
Mam coś z czarownicy, dlatego też te teksty mi się pisało tak łatwo. Myślę, że w ogóle chyba wtedy była jakaś pełnia księżyca, jak je pisałam, bo czułam lot, nie wiem czy na miotle, ale gdzieś leciałam. I w ogóle bliska jestem takim wierzeniom pradawnym naszym, słowiańskim, trochę zapomnianym i temu, co w naturze drzemie, tej sile potężnej. Myślę, że kobieta jest taką naturą. Chcieliśmy troszeczkę poszerzyć ten kontekst i nie opowiadać tylko i wyłącznie o tym, że kiedyś, dawno, dawno temu spalono czarownicę na Chwaliszewie, bo to jest absolutnie ważne, ale myślę, że są też sprawy, które w jakiś sposób się z tym tematem łączą i dotyczą bardziej nas tu i teraz. Więc pomyśleliśmy, że to jest idealna okazja, żeby połączyć trochę takie dwa światy, ten kiedyś Czyli właśnie czarownictwo, a pod tym czarownictwem to, jaki był stosunek do kobiet, jaki był stosunek do inności, do jakiegoś takiego wybijania się przed szereg. I połączyć to z tym, jak dzisiaj właściwie, myślę, że dosyć burzliwa dyskusja się toczy na temat właśnie praw kobiet i ona się toczy od lat, a teraz nabrała rumieńców. I trochę jest tak, jak w fragmencie właśnie, który napisałam, stoję, krzyczę. Bez krzyku dzisiaj właściwie kobieta nie jest do głosu dopuszczona, takie mam wrażenie. Kobieta powinna milczeć albo łagodniej, cicho mówić. Tymczasem, gdy krzyczy, to dzieje się coś dziwnego. Przecież jej nie wypada, przecież to już jest na granicy z histerią. Może nie jest wtedy traktowana poważnie, a myśmy właśnie przez ten krzyk i w słowie, i w realizacji chcieli pokazać, że mamy prawo do głosu. Czy takiego, czy cichego, czy głośnego, po prostu mamy prawo się wypowiedzieć w naszej sprawie. Ale w ogóle ja mam takie wrażenie, że kobiety są mniej słuchane, że mamy, być może to jest kwestia, nie wiem, dużo o tym rozmyślałam. Wydaje mi się, że to może jest kwestia tembru naszego głosu. Ktoś mi dawno temu powiedział, ponieważ byłam kiedyś w takim, obracałam się w takim środowisku, gdzie w środowisku ludzi sztuki, ale nie byłam tam nigdy traktowana do końca poważnie i zastanawiałam się, o co chodzi. I ktoś mi powiedział, że niespecjalnie jestem słuchana, dlatego że mam piskliwy, wysoki głos w towarzystwie mężczyzn. I rada jego była taka, to był bardzo dobrze życzący mi człowiek, rada była taka, żebym próbowała mówić troszkę niżej. W związku z tym pomyślałam, świetna rada, teraz spróbuję. I rzeczywiście zadziałało. I na początku zupełnie bezmyślnie się z tego ucieszyłam, a potem pomyślałam sobie, cholera jasna, z jakiej racji mamy tutaj naginać się do jakichś takich, nie wiem, norm nie naszych zupełnie, żeby zostać po prostu wysłuchanymi. I to są takie aspekty właśnie, mam wrażenie, że kobiety są traktowane mniej poważnie, że to, co mówią, jest tylko dopowiedzeniem tego, co mówią mężczyźni, albo jakimś takim wtrąceniem, głosem przeszkadzającym raczej w dyskusji, niż wnoszącym coś nowego. Nawet teraz, jak mówię, to słucham mojego głosu, zastanawiam się, czy brzmię poważnie. I jest to jakaś skaza, zostałyśmy tak wychowane, jako takie troszeczkę mniej liczące się. Chociaż oczywiście dużo się o tym mówi, że jest równouprawnienie, właściwie to po co my tutaj się stawiamy, skoro wszystko jest okej. Ale myślę, że jest coś też poza społeczeństwem, że gdzieś mamy to w genach, w wychowaniu, w sposobie traktowania kobiety i mężczyzn i to tak naprawdę z pokolenia na pokolenie od setek lat jest przekazywane. No ja mam takie poczucie, że chcę powalczyć trochę o prawo do głosu. Tak jak jest instynkt bronienia własnych dzieci, tak myślę, że jest też instynkt bronienia siebie, który w przypadku kobiet objawia się pewnie zaskakująco, spontanicznie, nagle, ale potrafi być naprawdę silny i myślę, że może się głębokim echem odbić na społeczeństwie, tak jak właśnie kiedyś w latach 70. kobiety w Islandii zastrajkowały. Milion ich po prostu, strajk polegał na tym, że nie robiły nic. Nie poszły do pracy, nie zajmowały się dziećmi, nie gotowały obiadu przez jeden dzień. I okazało się, że kraj w ruinie. Rozsypało się wszystko i udało im się. Pokazały, że tak naprawdę mają siłę i jak ich nie ma, to jest źle.